Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Sejmie ruszyły prace nad rządowym projektem ustawy o budowie zapory na granicy z Białorusią. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej.
Projekt zakłada stworzenie na polsko-białoruskiej granicy solidnej, wysokiej zapory wyposażonej w system monitoringu i detekcji ruchu. Koszt inwestycji to ponad 1 600 000 zł.
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślił, że w ostatnich miesiącach Polska mierzy się z presją migracyjną na granicy z Białorusią, a dotychczasowe działania okazały się niewystarczające.
Wiceminister wskazał przy tym, że rząd zamierza wykorzystać rozwiązanie zastosowane już przez inne kraje.
Korzystając z doświadczeń innych państw europejskich, które obecnie lub w okresach wcześniejszych zmagały się z nielegalną emigracją, między innymi Grecją, Hiszpanią, Słowenią czy Węgrami, należy stwierdzić, że sprawdzonym i pewnym rozwiązaniem może być budowa na granicy państwowej płotów i ogrodzeń. Wybudowane we wskazanych krajach techniczne zabezpieczenia granicy w postaci zapór sprawiają, że pod warunkiem, że są one solidnej konstrukcji, odpowiedniej wysokości oraz dodatkowo wspomagane nadzorem fizycznym i technicznym, wówczas te urządzenia są niezwykle skuteczne.
Maciej Wąsik poinformował też, że w związku z budową zapory może pojawić się kilka lub kilkanaście przypadków wywłaszczenia.
Sceptycznie do inicjatywy rządowej podchodzą główne siły opozycyjne. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka ocenił, że projekt to bubel prawny, który ma przykryć niekompetencje, jak powiedział, obecnie rządzących.
Szefowa Komisji Europejskiej grozi Polsce kolejnymi karami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prymatu polskiej konstytucji nad prawem unijnym.
W środę podczas kolegium komisarzy Ursula von der Leyen miała poinformować, że możliwe jest wszczęcie wobec naszego kraju procedury naruszeniowej lub procedury o naruszenie praworządności z artykułu 7 Traktatu o Unii.
Wypowiedź szefowej Komisji Europejskiej dotyczącą Polski zreferowała na konferencji prasowej komisarz do spraw energii Kadri Simpson. Dodała, że wciąż trwa pogłębiona analiza tego wyroku, ale po wstępnej ocenie widać poważne problemy związane z nadrzędnością prawa europejskiego. Wcześniej o poszanowanie wartości wspólnoty zaapelowali do Polski szefowie MSZ Niemiec i Francji.
Krytyka Polski wynika z pobudek politycznych, a nie merytorycznych, przekonuje europoseł PiS Ryszard Czarnecki.
Przypomnę, że dwukrotnie Trybunał Konstytucyjny w Polsce już takie decyzje podejmował. Pierwszy raz w 2005 roku, potem kiedy prezesem był pan Andrzej Rzepliński i to wtedy nie przeszkadzało Komisji Europejskiej, gdy podobne w wymowie wyroki, werdykty przyjmował Trybunał Konstytucyjny, czyli odpowiedniki w Niemczech, we Francji, w Danii, w Czechach czy Hiszpanii, no, nie było to żadnym problemem. Widać wyraźnie, że są siły w Unii Europejskiej, którym zależy na ograniczeniu konkurencyjności Polski, konkurencyjności gospodarczej i politycznej.
W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim planowana jest debata na temat sytuacji Polski w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Premier Mateusz Morawiecki, który chce przedstawić stanowisko naszego kraju, zwrócił się z wnioskiem o udział w tym posiedzeniu do przewodniczącego parlamentu.
W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy unijne działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej.
Wicepremier Jacek Sasin wskazał, że za wzrost cen gazu odpowiada Donald Tusk, który jako przewodniczący Rady Europejskiej pozwolił Rosjanom szantażować Europę.
Minister aktywów państwowych odpowiadał w Sejmie na zarzuty polityków opozycji dotyczące rosnących cen błękitnego surowca.
Jacek Sasin podkreślił, że PGNiG nie podniósł do tej pory stawek, tylko prywatne firmy. Zwrócił jednocześnie uwagę, że gaz podrożał o 941% na giełdach europejskich, gdzie musi się zaopatrywać PGNiG.
A wiecie państwo, dlaczego zdrożał? Bo daliście, wy daliście i Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej pozwolił Rosjanom szantażować Europę, nie sprzeciwiając się budowie Nord Stream 2. To jest prawdziwy powód tego, co dzisiaj przeżywamy. I dzisiaj robimy wszystko, żeby te podwyżki Polaków nie dotknęły. I proszę nie kłamać, bo gaz nie zdrożał w tej chwili. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie podniosło ceny. Dzisiaj niweluje te podwyżki własnymi staraniami. Jeśli pan mówi o podwyżce w niektórych gminach, to one zostały prowadzone przez prywatne firmy, a nie przez PGNiG. i proszę, proszę nie kłamać.
Z kolei Komisja Europejska zaprezentowała w środę zestaw propozycji dotyczących reagowania na wzrost cen energii. Wśród pomysłów jest m.in. częściowe płacenie rachunków osób szczególnie dotkniętych kryzysem oraz tymczasowe obniżenie stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.
W czwartek Komisja zaprezentuje swoje pomysły posłom do Parlamentu Europejskiego. Przywódcy europejscy mają omówić kwestie cen energii na zbliżającym się szczycie Rady Europejskiej w dniach od 21 do 22 października.
Samorządowcy związani z opozycją protestowali w środę w Warszawie przeciwko zmianom podatkowym z Polskiego Ładu, które, jak twierdzą, oznaczają straty ich budżetów.
W przekazanym wicemarszałkom Sejmu apelu lokalni włodarze domagają się zwiększenia udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zapowiadał ten protest, mówi o pełzającej centralizacji i skoku na kasę samorządów.
Zarzuty odpiera rząd. Jego rzecznik Piotr Miller stwierdził, że samorządowcy pokazują wymyślone i nieprawdziwe hasła. Zapewnił przy tym, że większość samorządów zyska na Polskim Ładzie.
Ja proponuję, żeby przede wszystkim samorządowcy spojrzeli na kalkulator związany z jednostkami samorządu terytorialnego, bo w przyszłym roku większość samorządów zyska na Polskim Ładzie, bo w tym roku 8 miliardów złotych na poczet przyszłego roku już dodatkowo wpłacamy na poczet budżetów samorządu terytorialnego. Przyjęta jest ustawa, która wprowadza gwarancje dotyczące PIT-u i CIT-u, czyli że samorząd, w uproszczeniu już mówiąc, samorząd nie może mieć mniejszego przychodu z PIT-u i CIT-u niż w roku ubiegłym. W związku z tym, jeżeli my operujemy na elementarnych kłamstwach ze strony tych osób, które się protestują, to ciężko dyskutować o tym, bo my pokazujemy liczby, a tamte osoby pokazują hasła, wymyślone zresztą i nieprawdziwe.
Rzecznik rządu na Twitterze zamieścił planszę z prognozami dochodów niektórych samorządów. Przekazał przy tym, że łączne dochody samorządów z PIT i CIT w przyszłym roku wzrosną o 10,3% wobec prognoz samorządów.
Na początku roku Jarosław Kaczyński ma zrezygnować ze stanowiska w rządzie.
Taką informację obecny wicepremier do spraw bezpieczeństwa miał przekazać na posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości poprzedzającym obrady Sejmu. Swoją decyzję miał uzasadnić koniecznością większej kontroli nad partią.
Wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel zauważył, że obecnie Jarosław Kaczyński jako wicepremier i prezes partii pracuje na ponad dwa etaty.
O tym, że nie będzie sprawował funkcji wiceprezesa Rady Ministrów do końca kadencji, pan prezes Kaczyński mówił już kilka miesięcy temu w jednym z wywiadów. To nie jest żadna tajemnica. Na razie pracuje jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Ma zadania, które chce zrealizować w kancelarii premiera, ale oczywiście prędzej czy później, kiedy będzie trzeba poświęcić się bardziej partii i przygotowaniom do nadchodzących wyborów, pan prezes zrezygnuje z tej funkcji, ale to będzie jego decyzja i on powie, kiedy to się stanie.
We wrześniu prezes PiSu mówił o pracy nad projektami dotyczącymi powszechnego obowiązku obrony. Rezygnacja ze stanowiska pełnionego w rządzie uzależniona ma być m.in. od tego, kiedy zostaną one uchwalone.
Jarosław Kaczyński został powołany na stanowisko wicepremiera w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu wykonuje zadania przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.
Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda wziął udział w gali rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego Lider Dostępności. Wydarzenie zorganizowano w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. To już 6. edycja.
Celem konkursu jest promowanie najlepszych rozwiązań architektonicznych w zakresie dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami i ograniczeniami. Nagrody są przyznawane w kilku kategoriach, m.in. przestrzeń publiczna, obiekt usług lokalnych i architekt urbanista.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że należy tworzyć równe warunki i szanse dla wszystkich. Temu właśnie służy Lider Dostępności, zaznaczył.
Niepełnosprawność nie musi być elementem trwałym. Niepełnosprawność może być przejściowa, czasowa. To może być niepełnosprawność związana z jakąś kontuzją, którą mamy tylko na chwilę i wtedy przekonujemy się, jak bardzo ważne jest to, żeby była winda, jak bardzo ważne jest to, żeby była możliwość podjechania w dane miejsce, żeby nie było tak, że ten przysłowiowy stopień jest barierą, która uniemożliwia nam wejście czy wjechanie w dane miejsce. To jest właśnie przestrzeń publiczna w pełnym tego słowa znaczeniu, ta, która zapewnia możliwość dostania się każdemu, kto tylko chce z danego miejsca skorzystać, kto chce w danym miejscu przebywać.
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.
Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że wolność wiary chrześcijańskiej nie ukazuje statycznej wizji życia i kultury, lecz wizję dynamiczną. Papież zaznaczył, że wolność jest darem, którego należy strzec i który wymaga od każdego z nas bycia nieustannie w drodze.
W Watykanie Ojciec Święty kontynuował w środę katechezę na temat listu do Galatów. Zwrócił uwagę na fundament wolności, o którym pisze Święty Paweł. Według apostoła jest nim fakt, że przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i śmierci.
Na zakończenie audiencji Ojciec Święty Franciszek pozdrowił pielgrzymów. Przemawiając do Polaków, nawiązał m.in. do zbliżającej się rocznicy wyboru świętego Jana Pawła II.
Questa settimana ricorrono l'anniversario
delle elezioni. W tym tygodniu przypadają rocznica wyboru świętego Jana Pawła II oraz wspomnienia liturgiczne świętego Jana XXIII, świętej Teresy z Awila i świętej Jadwigi Śląskiej. Ich życie jest wyrazistym przykładem wolności chrześcijańskiej. Niech doświadczenie tych świętych przypomina wam, że nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. A najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w służbie. Serca wam błogosławię.
Wideo z audiencji generalnej jest dostępne na stronie internetowej naszej rozgłośni.
To były wiadomości w Radiu Maryja.